wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie, przywitać Pana. Przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, staw nas żądany. 4000 lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Nam się
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa w ten drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a równocześnie w dzień, kiedy wspominamy świętego Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. Był wczoraj jeszcze kolor szat liturgicznych biały, dziś już jest czerwony, a więc symbolizujący krew. I zobaczmy, jak ta radość narodzenia łączy się już z cierpieniem, które wynika z wiary, które wynika także z obrony życia. Dlatego też to nasze życie też jest takim ciągłym splataniem się i tych dwóch kolorów, bieli i czerwieni, a równocześnie jest takim pójściem za Chrystusem, który siebie samego przecież nie oszczędził, ale wydał. Wydał się za nas. I w tradycji wschodniej także żłóbek to jest miejsce, już praktycznie taka skalna półka, na której złożone zostanie ciało Pana Jezusa. A więc świadomość tego, po co przyszedł. Świadomość tego, jaka jest wola Ojca, którą przyszedł wypełnić. Czy my mamy świadomość także celu, ku któremu zmierzamy? Czy te święta Narodzenia Pańskiego zbliżają nas i zbliżyły nas już uczestnictwo w liturgii świętej? Czy zbliża nas do celu, ku któremu zmierzamy? Czy też święta stają się kolejną okazją do tego, żeby od tego celu się oddalić wbrew pozorom? Poprzez obżarstwo, poprzez jakieś bałwochwalcze praktyki, poprzez nieuczestnictwo w świętej liturgii, poprzez niesłuchanie słowa. Święta mogą przyczynić się także, zobaczmy, do tego, że będziemy popadali w bałwochwalstwo, zamiast zbliżać się do celu, ku któremu zmierzamy, a więc ku niebu, ku Chrystusowi, który króluje na wieki wieków. Dzisiaj świętego Szczepana, diakona, pierwszego męczennika, greckie imię Stefanos znaczy tyle co wieniec i tłumaczone jest jako Stefan albo Szczepan. Posłużymy się dzisiaj przy okazji omawiania dzisiejszych tekstów liturgicznych i tej świętej postaci diakona męczennika tekstem Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy mówił o wielkich świętych Kościoła katolickiego podczas audiencji generalnych. Ale najpierw wspomnijmy jeszcze opis z Księgi Dziejów Apostolskich. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. I jeszcze od razu zobaczmy na fragment Ewangelii Mateuszowej, który umieszczony jest w kontekście odnoszącym się do prześladowań i które zawiera nauczanie Jezusa skierowane do uczniów na temat czasu próśb i cierpień, jakie Kościół będzie musiał znosić w ciągu trwania całej swojej historii. Jezus mówi o wszystkich tego typu wydarzeniach w sposób bardzo jasny, wyraźny i ze szczegółami, tak jakby opisywał historię Kościoła pierwotnego z lat 70., który borykał się z wieloma problemami. I funkcjonując w takich, a nie w innych okolicznościach, mógł tenże Kościół faktycznie popaść w zwątpienie i utracić wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale Jezus, przewidując kontynuację swojego dzieła w czasie, w przestrzeni, w rozprzestrzenianiu się Kościoła i Kościoła, który będzie trwać aż po dzień ostateczny, oraz uprzedzając pewne wydarzenia, znaki, jakie miały spotkać wspólnotę chrześcijańską, chciał swoimi słowami pomóc uczniom przezwyciężać zgorszenie krzyża, który zawsze będzie prawdziwą przeszkodą na drodze wiary każdego człowieka wierzącego, bo zawsze, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi jakiś trud, jakieś trudne fakty w naszym życiu, wówczas mierzymy się ze swoją wiarą. Mierzymy się ze swoją wiarą, bo może to być źródłem naszego wzrostu w wierze, ale może też być taki trudny fakt w naszym życiu, może też być powodem zwątpienia w wierze. I zapewnia Chrystus: nie martwcie się i nie bójcie się. Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów i są słowami wsparcia, jakiego Bóg udziela swoim. Strach jest bowiem zawsze naturalną przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, która powinna być przepowiadana w sposób odważny, ale też w sposób pełny radości. Pełny radości. Strach powoduje, że nie idziemy do drugiego. Strach powoduje, że boimy się otworzyć usta, strach powoduje, że i strach przed czym? Przed na przykład wyśmianiem, przed taki zwykły strach w ciągu dnia, który przeżywamy, strach przed przeżegnaniem się przy posiłku, bo co inni powiedzą, przed pochwaleniem Pana Jezusa na widok kapłana bądź osoby zakonnej. Na ulicy strach przed przyklęknięciem, gdy niesiony jest Najświętszy Sakrament do chorego na przykład. To jest powodowane jakimś takim, jakąś taką sytuacją, która wynika z lęku. Najczęściej z takiego lęku bardzo mało motywowanego, związanego co inni powiedzą. A przyjdzie może taki czas, że będzie to strach motywowany zagrożeniem życia, tak jak we wspólnocie pierwszego kościoła. Na razie jest to strach spowodowany tym, co inni powiedzą. To jest naprawdę bardzo mały powód do strachu dzisiaj przed radosnym i odważnym przepowiadaniem Ewangelii. Przed królami i namiestnikami duch Ojca waszego będzie mówił przez was, mówi Chrystus. Także nienawiść krewnych i przyjaciół z powodu mego imienia, mówi Pan Jezus, zostanie nagrodzona przez fakt, że Ojciec widzi wszystko i swoich obdarzy zbawieniem i prawdziwym życiem. Zatem przeczytajmy tę Ewangelię ze świętego Szczepana 26 grudnia. Jezus powiedział do swoich uczniów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówić, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. A więc trwanie przy Chrystusie i mężne wyznawanie Jego imienia może spotykać się z takimi reakcjami. I to niejednokrotnie reakcjami także tych najbliższych. Dlatego odwagi, kiedy stajemy przy żłóbku i wyznajemy wiarę, niech poza sentymentem, poza tkliwością tego narodzonego dziecka, czułością dziecka, będzie także męstwo, które daje Chrystus, do którego my sami z siebie nie jesteśmy zdolni, bo my jesteśmy zdolni do tego, żeby albo być głupio mądrym w życiu. Głupio mądry to znaczy taki człowiek zupełnie nierozważny, albo żeby po prostu tchórzyć i uciekać i chować głowę w piasek. Albo brawura, albo tchórzostwo. A ta mądrość, która wynika z zdawania świadectwa, to jest mądrość nie z nas, żeby się nikt nie chełpił, ale mądrość, która płynie od Chrystusa Pana naszego. I w tym czasie świątecznym, zobaczmy, święty Szczepan, którego święto Kościół obchodzi nazajutrz po Bożym Narodzeniu, jest najbardziej reprezentatywnym członkiem grupy siedmiu towarzyszy. Tradycja dopatruje się w tej grupie początków przyszłego urzędu diakonów, choć trzeba zaznaczyć, że określenie to nie występuje w Dziejach Apostolskich, mówi papież Benedykt. W każdym razie na znaczącą rolę Szczepana wskazuje to, że Łukasz w tej ważnej księdze poświęca mu całe dwa rozdziały. Łukaszowy przekaz zaczyna się stwierdzeniem, że w obrębie pierwotnego kościoła jerozolimskiego istniał pewien podział. Wprawdzie składał się on w całości z chrześcijan pochodzenia żydowskiego, ale niektórzy z nich urodzili się na ziemi Izraela i nazywano ich Hebrajczykami, natomiast inni, wyznający starotestamentalną wiarę żydowską, pochodzili z diaspory greckojęzycznej i tych zwano hellenistami, a więc dwie grupy, Hebrajczycy i helleniści. Ta sytuacja zrodziła problemy. Najbardziej potrzebujący spośród hellenistów, zwłaszcza wdowy, pozbawione wszelkiego oparcia w społeczeństwie, obawiali się, że mogą być pomijani przy codziennym rozdawaniu jałmużny, że będą traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Aby do tego nie doszło, apostołowie postanowili oddać się modlitwie i posłudze słowa, ich głównej posłudze. Modlitwa i przepowiadanie Słowa Bożego. A niesienie pomocy, czyli społeczną posługę charytatywną, powierzyli siedmiu mężom cieszącym się dobrą sławą, pełnym ducha i mądrości. Dlatego, jak pisze Łukasz, idąc za sugestią apostołów, uczniowie wybrali siedmiu mężów. Znamy nawet ich imiona. Wybrano Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. Gest nałożenia rąk może mieć różne znaczenie. W Starym Testamencie oznacza on przede wszystkim przekazanie ważnego zadania. W ten sposób Mojżesz wyznaczył swego następcę Jozuego. Również kościół Antiochii posłuży się tym gestem, wysyłając Pawła i Barnabę z misją do narodów świata. Do nałożenia rąk na Tymoteusza w celu przekazania mu oficjalnego zadania nawiązują dwa listy świętego Pawła do niego skierowane. O tym, że chodzi o ważny gest wymagający rozeznania, możemy wnioskować także czytając w pierwszym liście do Tymoteusza. Na nikogo rąk pośpiesznie nie nakładaj, ani nie bierz udziału w cudzych grzechach. Widzimy więc, że gest nałożenia rąk nabiera cech znaku sakramentalnego. W wypadku Szczepana i towarzyszy chodzi niewątpliwie o oficjalne przekazanie przez apostołów zadania i jednocześnie uproszenie łaski do jego wypełnienia. Przekazanie zadania i wyproszenie łaski do jego wypełnienia. Każdy z kapłanów, każdy z nas także miał nad sobą te wyciągnięte dłonie, które wyciągał biskup jako następca apostołów. I ten gest nałożonych rąk, ten gest niezwykle ważny, dokonywany w ciszy, w absolutnej ciszy, towarzyszy Kościołowi do dnia dzisiejszego. I jest to gest niezwykle istotny, o czym także świadczy ta cisza w czasie nakładania rąk. I przekazywanie władzy, oczywiście tej władzy służebnej, władzy służebnego kapłaństwa. Najważniejszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że oprócz posług charytatywnych, Szczepan pełni również ewangelizacyjną misję wśród swoich rodaków, czyli tej grupy hellenistów. Łukasz podkreśla fakt, że pełen łaski i mocy w imię Jezusa przedstawia on nową interpretację Mojżesza oraz prawa Bożego, odczytując na nowo Stary Testament w świetle przepowiadanej nauki o czym? O śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa daje to nowe światło, które pozwala odczytać właściwie Stary Testament. To nowe odczytanie Starego Testamentu, odczytanie w perspektywie chrystologicznej, chrystusowej, oczywiście musi spotkać się z reakcją Żydów, którzy przyjmują słowa świętego Szczepana i wszystkich, którzy przepowiadają ze światłem chrystusowym, te słowa traktują jako bluźnierstwo. Z tego powodu zostaje skazany na ukamienowanie. Święty Łukasz przekazuje nam ostatnią mowę świętego, która stanowi całą syntezę jego przepowiadania. Podobnie jak Pan Jezus pokazał uczniom w Emaus, że cały Stary Testament mówi o nim, o jego krzyżu i zmartwychwstaniu, tak święty Szczepan, zgodnie z nauczaniem Pana, odczytuje cały Stary Testament w kluczu chrystologicznym, a więc we wskazaniu na Chrystusa. Pokazuje, że tajemnica krzyża jest w centrum dziejów zbawienia opisywanych w Starym Testamencie. Ukazuje, że rzeczywiście ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan Jezus wieńczy dzieje świata. Że po słowie Jezus nie ma już żadnego innego słowa. Że wypełniły się czasy ostateczne. Że Jezus rzeczywiście przyszedł. Pokazuje również, że kult świątyni już się zakończył i że zmartwychwstały Pan Jezus jest nową, prawdziwą świątynią. Właśnie to nie w odniesieniu do świątyni i jej kultu spowodowało skazanie świętego Szczepana, który w owym momencie, jak mówi nam święty Łukasz, patrząc w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. A widząc niebo, Boga i Jezusa, święty Szczepan rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Następuje jego męczeństwo, w istocie przeżywane na wzór męki Pana Jezusa. Powierza on bowiem Panu Jezusowi swego ducha i modli się, aby grzech jego zabójców nie był im policzony. Tradycja wskazuje miejsce męczeństwa świętego Szczepana w Jerozolimie za bramą damasceńską, w niewielkiej odległości od niej w kierunku północnym, gdzie obecnie wznosi się właśnie kościół Saint-Étienne świętego Szczepana w pobliżu prowadzonej przez dominikanów zwanej École Biblique. Po zabiciu Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, rozpoczyna się w Jerozolimie prześladowanie uczniów Pana Jezusa. Pierwsze w dziejach Kościoła. To właśnie męczeństwo Szczepana otwiera cały poczet męczenników za Chrystusa. I pierwsze w dziejach Kościoła prześladowanie, nie ostatnie. To prześladowanie trwa i dzisiaj i będzie trwało do końca świata. Stało się ono konkretnym powodem, który skłonił grupę chrześcijan judeo-hellenistycznych do ucieczki z Jerozolimy i doprowadził do rozproszenia. Prześladowanie może powodować, i widzimy to również dzisiaj przecież, do ucieczki i do rozproszenia. Mówią o tym patriarchowie Bliskiego Wschodu dzisiaj. Po wypędzeniu z Jerozolimy stali się oni wędrownymi misjonarzami. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Prześladowanie i rozproszenie, które po nim nastąpiło, przyczyniły się do rozwoju misji. W ten sposób Ewangelia szerzyła się w Samarii, w Fenicji oraz w Syrii, aż po wielkie miasto Antiochię, gdzie według Łukasza była ona po raz pierwszy głoszona również poganom. I gdzie także po raz pierwszy zabrzmiało określenie chrześcijanie w Antiochii. Święty Łukasz zauważa w szczególności, że kamienujący Szczepana złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tego samego, który z prześladowcy stanie się wielkim apostołem Ewangelii. Oznacza to, że młody Szaweł musiał słyszeć przepowiadanie Szczepana i że znał zasadnicze treści tego przepowiadania. Święty Paweł był prawdopodobnie pośród tych, którym zawrzały gniewem serca i zgrzytali zębami na Szczepana, gdy słyszeli mowę. I tu możemy dostrzec cudowne działanie Bożej opatrzności. Szaweł, który przeciwstawiał się zawzięcie wizji Szczepana, po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem na drodze do Damaszku, zaczyna odczytywać jak Szczepan Stary Testament w perspektywie Chrystusa, chrystologicznej, tak jak czyni to pierwszy męczennik. Mało tego, pogłębia je, uzupełnia i w ten sposób staje się apostołem narodów. I naucza, że prawo zostało wypełnione na Chrystusowym krzyżu, a wiara w Chrystusa, zjednoczenie z miłością Chrystusa jest prawdziwym wypełnieniem całego prawa. I to jest treść przepowiadania Pawła. W ten sposób wskazuje on, że Bóg Abrahama staje się Bogiem wszystkich. Wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa jako synowie Abrahama stają się uczestnikami obietnic. Więc w misji świętego Pawła tak naprawdę wypełnia się wizja Szczepana. A ta historia Szczepana wiele nam mówi. Poucza nas na przykład, że nie należy nigdy oddzielać społecznego zaangażowania charytatywnego od odważnego głoszenia wiary. Szczepan był jednym z siedmiu odpowiedzialnych przede wszystkim za dzieła miłosierdzia. Ale nie można było oddzielić dzieł miłości od głoszenia słowa. Tak więc, pełniąc dzieła miłosierdzia, głosi Chrystusa ukrzyżowanego i godzi się nawet na męczeństwo. I to jest pierwsza lekcja, jakiej możemy się nauczyć, patrząc na postać świętego Szczepana. Nie czynić charytatywu dla samego charytatywu. Ale patrzcie, ktokolwiek poda kubek wody ze względu na mnie, nie zostanie mu to zapomniane. Ze względu na Jezusa daję dar. Ze względu na Jezusa pomagam tobie w tym czy w tamtym. I to jest także okazja do odważnego przepowiadania wiary. Święty Szczepan mówi nam przede wszystkim o Chrystusie, o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, który stanowi centrum dziejów i naszego życia. Możemy zrozumieć, że krzyż zawsze jest w centrum życia Kościoła, a także naszego życia osobistego. W dziejach Kościoła zawsze będzie męka. W dziejach Kościoła, do którego należymy, zawsze będzie prześladowanie. I właśnie prześladowanie, zgodnie ze znanym zdaniem Tertuliana, staje się źródłem misji dla nowych chrześcijan. Benedykt przytoczył jego słowa. Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas, nasieniem jest krew chrześcijan. Jak bardzo mocno brzmią dzisiaj te słowa. Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas, nasieniem jest krew chrześcijan. Ale również w naszym życiu krzyż, który zawsze nam towarzyszy, staje się błogosławieństwem. Nie odrzućmy krzyża. Przyjmując krzyż, wiedząc, że staje się on i jest błogosławieństwem, uczymy się radości chrześcijańskiej nawet w chwilach trudnych, które, myślę, nie zostaną nam oszczędzone. Wartość świadectwa jest niezastąpiona, ponieważ do niego prowadzi Ewangelia, a karmi się nim Kościół. Zatem niech święty Szczepan nauczy nas korzystać z tych lekcji. Niech nas nauczy umiłowania krzyża, ponieważ on jest drogą, którą Chrystus wciąż do nas na nowo przychodzi.